wywiadu RMF FM. Już za chwilę Włodzimierz Cimoszewicz.
W faktach wcześniej m.in. kłopoty warszawskich kierowców po wypadku na ulicy Puławskiej.
Znikające suplementy diety, czyli dostosowanie polskiego prawa do unijnego.
I pytania o Roberta Kubicę.
Odszedł z BMW Sauber.
Dokąd pojedzie z Renault?
Francuski koncern zastanawia się nad możliwością wycofania z wyścigów Formuły 1.
Na początek jednak najnowsze fakty w sprawie zatrzymanego statku z polskim kapitanem.
Kapitan zatrzymanego w Izraelu statku Frankop, przewożącego nielegalny ładunek broni, po przesłuchaniu został zwolniony. Jak informuje polska ambasada w Tel Awiwie, Izraelczycy są pewni, że kapitan Polak nie wiedział, co przewoził kontenerowiec.
Statek pod banderą Antigui płynął z Iranu do Syrii. Izrael podejrzewa, że uzbrojenie było przeznaczone dla Hezbollahu.
Teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia w Warszawie na wiadukcie prowadzącym z ulicy Puławskiej w Rzymowskiego.
Samochód dostawczy zawisł jednym kołem na barierce oddzielającej jezdnię, blokując jeden z pasów. Ostrzegamy.
Trzymamy się faktów.
Koniec remontu, czas na podwyżki za przejazd autostradą A4 z Krakowa do Katowic.
Kierowcy mogą zapłacić więcej i to już od 1 grudnia.
Zatem życzenia dla kierowców, w tym zarządca A4, ministra infrastruktury i wszystkich innych odpowiedzialnych za stan polskich dróg. Od godziny zbiera je nasz reporter Maciej Grzyb. Maćku, co usłyszałeś do tej pory?
No przeważnie takie, które nie nadają się do powtórzenia. Kierowcy bardzo emocjonalnie potraktowali zapowiedź podwyżek opłat. Mówią, że na święta przygotowuje się prezenty, niespodzianki, coś miłego, a nie kolejną podwyżkę.
Czego im można życzyć? Chyba tego tylko, żeby im ogrzewanie wysiadło w samochodzie i tak w zimie trochę postali na tej gaczkulce. Za to 16 zł, nie wiem, niech sobie paluszków kupią i wtedy w nim w samochodzie jedzą.
Życzę wam, żeby trasa A4 Kraków-Katowice była jak najmniej uczęszczana.
A jeżeli macie jeszcze inne szczere życzenia, czekam na was na parkingu przy stacji benzynowej kilometr za bramkami w Balicach.
Do waszej dyspozycji również adres fakty@rmf.fm.
Suplementy diety mogą zniknąć z rynku wraz z nowym rokiem. Czy z nimi ostatecznie znikną punkty apteczne?
Jak pisze Dziennik Polski, zgodnie z przepisami unijnymi, produkty, które zawierają substancje o działaniu leczniczym, mają zostać zarejestrowane jako lek albo zostaną wycofane ze sprzedaży. Chodzi o suplementy zawierające m.in. ziele senesu, krwawnika i liść miłożębu.
Czy Robert Kubica znalazł się na lodzie?
BBC twierdzi, że francuski koncern Renault rozważa możliwość wycofania teamu z Formuły 1.
Francuskie media twierdzą, że z pozoru zaskakująca informacja o naradzie dyrekcji Renault w tej sprawie, która według brytyjskich dziennikarzy odbyła się w Paryżu, może być prawdziwa, choć BBC nie cytuje żadnych konkretnych źródeł. Słabe rezultaty teamu w czasie ostatnich 2 lat, skandal ustawienia zawodów przez jego byłego szefa, kryzys ekonomiczny oraz wycofanie się Toyoty z Formuły 1 z powodów finansowych, wszystko to razem sprawia, że Renault może poważnie rozważać sens kontynuowania udziału w wyścigach. Przedstawiciele koncernu odmówili skomentowania tych doniesień.
Z Paryża Marek Gładysz, w Warszawie Konrad Piasecki, to znaczy, że zaczynamy kontrwywiad RMF FM, 7:40.
A w nim były premier, były marszałek, minister, dziś senator Włodzimierz Cimoszewicz. Dzień dobry.
Kłaniam się.
Kto lub co byłoby w stanie przekonać pana do walki o prezydenturę?
Chyba nic. Nie widzę takiej możliwości.
Apele, prośby, groźby, nic nie pomoże.
Nie, groźby na pewno. Bardzo serio odpowiadając, gdyby stało się coś nadzwyczajnego w państwie i groziło to, że wynik wyborów prezydenckich będzie po prostu bardzo zły, bardzo zły. No wtedy być może bym się zastanawiał, bo trzeba pomagać, ale nie przewiduję takiego scenariusza.
Mówi pan groźby nie, ale groźba reelekcji Lecha Kaczyńskiego byłaby takim fatalnym scenariuszem?
Bliskim takiego.
Czyli gdyby było tak, że Lech Kaczyński byłby pewnym zwycięzcą wyborów, wtedy by się pan zastanowił nad startem?
Jeżeli by rzeczywiście nie miał kto stanąć naprzeciw niego, to wtedy bym o tym pomyślał.
Tomasz Tanecz stawia diamenty przeciwko orzechom, żeby pan wtedy rozważył i pewnie by startował.
No, dobrze mnie zna.
Czyli wygrałby diamenty przeciwko orzechom. A pan dostrzega dzisiaj jakąś możliwość, szansę, niebezpieczeństwo, nie wiem, z pańskiego punktu widzenia, które słowo najbardziej pasuje, tego, że Donald Tusk nie wystartuje w tych wyborach?
Proszę pana, nie jest pewne, czy to rzeczywiście planuje. Wszyscy uważają, że tak.
Tajemnicą Poliszynela jest, że tak.
Słuchacze nie widzą, że pan w tej chwili ze sceptycyzmem porusza głową.
Bo uważam, że wystartuje i wszyscy to wiemy.
Ja nie byłbym tego całkowicie pewien. To zależy też od jego planów politycznych, zależy od tego, co jest na jego agendzie istotne. Jeżeli chciałby, żeby formacja rządziła Polską dłużej, to wtedy musi się zastanowić nad konsekwencjami opuszczenia tej formacji. Zakładam, że rzeczywiście prawdopodobnie jest, że będzie kandydował.
No bo jest jeszcze, mamy komisję hazardową wczoraj wieczorem powołaną. Nie wierzy pan, że ta komisja śledcza jest w stanie wyeliminować Donalda Tuska?
Będziemy obserwowali to samo, co obserwowaliśmy już przez ostatnie parę lat, czyli nieustanny jazgot, kłótnie, niepoważne, obniżające autorytet wszelkiej władzy publicznej, zwłaszcza parlamentu i zero dążenia do wyjaśnienia prawdy.
No ale jak pan odpowie na pytanie, dlaczego komisja śledcza w sprawie Rywina i afera Rywina wykonała wykończyły Millera, a afera hazardowa nie miałaby wykończyć.
Może dlatego, że po raz pierwszy tego typu komisja działała, może dlatego, że trochę lepiej działała. Miała przewodniczącego, który starał się o zachowanie pewnego obiektywizmu tego postępowania. Natomiast późniejsze te komisje ulegały totalnej degeneracji. Przecież w sposób taki jawny, ostentacyjny walczyły o partyjne interesy, a nie o prawdę.
A z pana obserwacji rzeczywistości wynika, że hazardowy lobbying i badanie tego hazardowego lobbyingu, które ugrupowanie może dotknąć najmocniej i najbardziej boleśnie?
No, sądzę, że kilka.
Mamy cztery na polskiej scenie politycznej.
Jeżeli byśmy przyjęli to mało prawdopodobne założenie, że tego typu inwestygacja może coś wyjaśnić, na pewno należałoby zacząć od badania ostatnich wydarzeń, bo one są przyczyną powoływania takiej komisji, ale jednocześnie później należy przejść do zbadania tego, co się działo wcześniej za rządów PiS-u i za rządów SLD. Były sygnały i 2 lata temu, i 6 lat temu, że coś na rzeczy może być.
To skoro nie pan, wracając do wyborów prezydenckich, to kto może wystąpić w roli schabowego tych wyborów?
To znaczy?
No, schabowego. Pan kiedyś przypominał dowcip i mówił, że z PO i PiS jest jak z ruskimi leniwymi w dzisiejszym barze mlecznym. To, że klienci zamawiają tylko ruskie i leniwe, to nie znaczy, że kochają je, tylko dlatego, że nie ma schabowych je zamawiają. No więc może być jakiś schabowy tych wyborów?
Rzeczywiście prawdopodobny wydaje się z dzisiejszej perspektywy ten scenariusz, że to panowie Tuski i Lech Kaczyński zetrą się ze sobą. Mało jest miejsca dla trzeciego.
Czyli Szmajdzińskiego, w razie czego leniwe i ruskie zgniotą.
Życzę panu Szmajdzińskiemu jak najlepiej, jeśli się na to zdecyduje, ale szans wielkich nie widzę.
Patrzy pan dzisiaj na lewicę i łzy kapią panu do herbaty.
Może aż nie tak bardzo. Może aż nie tak bardzo, ale wesoło mi nie jest.
Widzi pan jakiegoś kandydata na zbawcę lewicy?
Nie, w tej chwili nie.
A nie uważa pan, że to byłoby kluczem do jej zwycięstwa? Zwycięstwa, no zaistnienia bardziej poważnego na scenie politycznej?
Dobre przywództwo, rozsądne, takie z wyobraźnią, z wiedzą jest ważne. Nawet bardzo ważne, ale to nie jest wystarczający czynnik. W szerszym środowisku musi wystąpić przynajmniej zdolność do poważnego namysłu, głębszej refleksji itd., itd. W tej chwili obawiam się, że takiej możliwości nie ma.
Ale co zabija lewicę? Ten brak refleksji?
Tak, głównie to.
Ale brak refleksji nad programem, nad historią czy nad przyszłością?
Nad sobą, nad Polską, nad tym, jak się zmienia nasz kraj, jak się zmienia społeczeństwo. To jest zupełnie inny kraj i zupełnie inne społeczeństwo niż 20 lat temu. Inna jest hierarchia problemów. Czy innym trzeba się w związku z tym zajmować? Inaczej z ludźmi rozmawiać? Wszystkich tych kwestiach współczesna lewica zachowuje się irracjonalnie.
Wybór między Olejniczakiem i Napieralskim daje ograniczone możliwości zbawienia lewicy? Bo dzisiaj właściwie mamy tylko taki wybór.
Obaj już byli szefami tej formacji i jej pozycja polityczna nie uległa zmianie.
To może pan musi wrócić?
Wie pan, ja nigdy nie odmawiałem gotowości do udzielenia rady, do jakiegoś wsparcia, pomocy. Co więcej, rok temu spróbowałem coś nawet zrobić, występując z inicjatywą centrolewicowej listy w eurowyborach.
Ale szybko pan potem przyjął ofertę rządu i Platformy, żeby kandydować na sekretarza.
Wtedy, kiedy moja propozycja została odrzucona i miałem wolne ręce, więc mogłem oczywiście to zrobić. Tamta inicjatywa przepadła. No, ile razy można próbować robić to samo?
A nie uważa pan dzisiaj, że ta propozycja Platformy rządu Donalda Tuska no była jednak podszyta nie do końca uczciwymi intencjami?
Nie wiem, nie wnikam w to. Wie pan, jeżeli poważny polityk, a takim jest oczywiście premier, proponuje mi, żebym w imieniu naszego państwa coś zrobił, a uważam, że to jest i ważne, i nawet osiągalne, to dlaczego mam odmawiać? Tylko dlatego, że w Polsce na co dzień politycy walą się po szczękach. Ja uważam, że nie tylko taki model polityki może mieć miejsce.
Ale jak pan zna Donalda Tuska, uważa pan, że miał dobre intencje? Znaczy nie było takiego podtekstu wyeliminowania Cimoszewicza z rozgrywki politycznej?
Do końca tego nie wiem, ale zachowywał się absolutnie fair.
A patrząc jeszcze na to, co stało się przed 4 laty, mówię o tej głośnej sprawie, która wyeliminowała pana z walki o prezydenturę wtedy. Czy pan dzisiaj uważa, że to była wyborcza rozgrywka i zagrywka sztabu Platformy i Donalda Tuska?
Nie wiem, czy Donalda Tuska i czy sztabu Platformy, natomiast to, że nie było to przypadkowe, co do tego nie mam wątpliwości, trzeba było być bardzo naiwnym. I to, że byli zaangażowani w to politycy związani z moimi głównymi konkurentami, zarówno z panem Tuskiem, jak i z panem Kaczyńskim, też jest faktem. Proszę sobie przypomnieć nazwiska tych, którzy w tak zwanej komisji śledczej w Sejmie to rozgrywali.
A dlaczego Anna Jarucka dała się tak wykorzystać?
Nie wiem.
Nie ma pan jakiejś po 4 latach tezy, dlaczego tak się wydarzyło?
Nie wiem.
A z Donalda Tuska nie pytał pan o to, nie rozmawialiście na ten temat,
nie
proponował pan tę Radę Europy. Dziękuję bardzo.
Włodzimierz
Cimoszewicz był moim gościem.
Już 6 lat temu były sygnały, że coś jest nie tak, usłyszeliśmy przed chwilą.
Co było nie tak w tworzeniu prawa o grach hazardowych?
Wyjaśnić ma komisja śledcza.
Z naciskiem na ma.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.